A temat, którym do modlitwy chciałbym się podzielić, bo on jest aktualny, kiedy patrzę na wiadomości, nie pod wpływem tylko tych wiadomości, które w telewizji, w internecie mamy, o jakichś tam takich straszących nas, jakimś takim wizją rychłej zagłady świata, bo niektórzy tak próbują już tak mocno naciskać na to, że grozi światu taka zagłada. Po drugie, te niepokoje, bardziej niepokoje, postawa ludzi na tej ziemi, dążenia wielu ludzi, którzy chcą właśnie coś, co jest przeciwne woli Bożej, eksponować wśród ludzi, którzy nawet nie akceptują tego i to nie jest chęć prezentacji tego jako rzeczywiście, że coś jest, tylko w takiej agresywnej też promocji pewnych negatywnych zjawisk, to kiedy myślę o tym, to tym bardziej modlę się i jakieś takie moje przeczucie jest, że czasem może w ostatnich czasach my za mało podkreślamy tego w naszych zborach. Ja pamiętam z młodych lat, kiedy wyrastaliśmy, dosyć aktualne takie żywe podejście było, że Pan może przyjść, Pan Jezus może przyjść w każdej chwili. O tym i w zborach, na nabożeństwach często mówiono, ale i w domach taka świadomość była dosyć aktualna. I tak kiedy czytałem z księgi proroka Amosa, to słowa, które są zapisane w 4 rozdziale księgi Amosa, w wierszach 12 i 13. Rzeczywiście one są dosyć takie wyraźne, chociaż były kierowane do Izraela, ale one mają swoją aktualność dzisiaj też do nas, bo jesteśmy tym narodem powołanym przez Boga, wybranym w sensie, jeżeli ktoś mówi, no tak, wybranym. Tak, wybranym. Pan Jezus w 15 rozdziale Ewangelii Jana, o tym czytamy, powiedział do swoich uczniów, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i abyście wydawali owoc. I aby owoc wasz był obfity. Nie musimy się obawiać tego, że też Kościół możemy nazwać narodem wybranym w pewnym sensie do pewnego celu. Tak jak Izrael był wybranym narodem do określonego celu, żeby Bóg mógł na nim objawić swoją moc. Oczywiście Bóg miał pragnienie, żeby Izrael był narodem świętym, bogobojnym, oddanym Bogu, żeby mógł być chlubą, ozdobą. Jeden z proroków użył takiego obrazu jak pas, który przylega do bioder, który jest chlubą, ozdobą. To tak chciał Bóg, żeby Izrael takim był. Ale oczywiście główny powód to Bóg tak powiedział, nie dlatego cię wybrałem, że jesteś liczniejszy, że jesteś lepszy. Wybrałem cię, bo jesteś mało liczny. Żebyś nie przypisywał sobie tych zasług, tego wszystkiego, co przez ciebie uczynię. Wybrałem cię nie dlatego, że jesteś taki dobry, ale dlatego, że jesteś ludem twardego karku. To takie dziwne dla nas podejście, prawda? Ale Bóg go wybrał. I przez ten trudny czasem naród o trudnym charakterze realizował swoje dzieło. A kiedy się zastanawiamy też i nad uczniami Pana Jezusa Chrystusa, to nawet w Izraelu mówili, czyż nie są Galilejczykami? Czy z Galilei może być coś dobrego? I rzeczywiście sam Jezus, kiedy mówił do mieszkańców Galilei, to mówi, biada tobie. A dlaczego? Dlatego, że był brak reakcji na głoszone słowo, na oglądane cuda. Nawet Pan Jezus powiedział, gdyby w Sodomie i Gomorze takie cuda się zdarzyły, jakie były u was prezentowane, to oni by w worze i popiele pokutowali ci mieszkańcy Sodomy i Gomory. A tutaj mówi, tego nie ma. I o Kafarnaum, i o Betsajdzie mówił, także wymienił tam inne. Nawet odniósł się do tego, że mieszkańcy Niniwy wydadzą osąd. Nie będą zasiadali jako sędziowie, ale wydadzą osąd. Dlaczego? Dlatego, że ich uczynki były pozytywnymi. Niniwy słuchali Jonasza, proroka, upartego, nieposłusznego, nielubiącego pogan. I kiedy słuchali go, takiego głoszącego Słowo Boże, bez jakiegoś zaangażowania, takiego miłości, bez wkładu miłości, a jednak pokutowali. A Jezus mówi, a tutaj jest więcej aniżeli Jonasz? A jednak nie pokutuje. Powiedział, że królowa Saby osądzi, bo ona usłyszała o mądrości Salomona i wybrała się w podróż, przyszła słuchać Salomona, a tutaj jest więcej niż Salomon, a jednak go nie słuchają. Ale ciekawe, że kiedy przedstawia ten naród galilejski takim twardym, odpornym, zamkniętym na Ewangelię, to uczniowie Pana Jezusa Chrystusa właśnie z tej krainy byli. Nie z jakichś lepszych, tych wrażliwszych pokoleń, nie z tych bliższych Jerozolimie miejscowości, nie spośród kapłanów, ale Bóg wybrał, żeby objawić swoją moc, mądrość swoją, wybrał właśnie tych ludzi z tej trudnej Galilei, gdzie większość ludzi była dosyć odporna na Ewangelię, którą przyniósł Jezus Chrystus, na zwiastowanie. I kiedy patrzymy na Kościół, rzeczywiście wielokrotnie możemy odnaleźć na kartach Nowego Testamentu odniesienie do nas jako do ludu wybranego. Nawet czasem ja usłyszę, że ktoś mówi, protestuje, kiedy słyszy, że kogoś nazwano kapłanem. Tak, są tacy ludzie, którzy mówią, u nas kapłanów nie ma. I ja tak słyszałem, nawet ktoś tam z prezbiterów tak próbował komuś tłumaczyć, że u nas kapłanów nie ma, ale apostoł Piotr napisał w swoim liście, że jesteśmy kapłaństwem królewskim. Nie musimy się bać pewnych nazw i nadawać im, powiedzmy, jakimś tam określeniom szczególnego, takiego obcego dla Biblii znaczenia. Jesteśmy wybrani, jesteśmy narodem Bożym, jesteśmy dziećmi Bożymi. Dzisiaj o tym też wspominaliśmy. I to wspaniały przywilej. A z drugiej strony czytana przypowieść, która była czytana przed modlitwą, mówi o takich ludziach, którzy nie składali się z ludzi wierzących, oczekujących na Pana i jakiejś drugiej grupy ateistów, niewierzących, wrogo usposobionych Bogu. Nie, to wszyscy ci, wszystkie te kobiety czy niewiasty oczekiwały na swojego oblubieńca, tak? Wszystkie one wspólnie prawie spędzały czas, zasnęły wszystkie. Dużo zrobiły podobnych rzeczy, a jednak nie wszystko było podobne. I to Jezus mówił do swoich uczniów. Mówił to tak, jakby zwracał się do Kościoła przez nich, bo oni to nam przekazali. I pokazał, że to Kościół może być sam w sobie, składać się z takich ludzi, czy jakaś wspólnota, społeczność, może składać się z ludzi, którzy autentycznie bardzo dbają o wszystkie szczegóły, o przygotowanie się na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy przyjdzie po swój Kościół po raz drugi. Ale w tej organizacji, w tej wspólnocie znajdą się i takie osoby, które będą też oczekiwały, ale trochę niedbale. Nie dołożą należytych starań, żeby spotkać swojego Pana. Ten fragment z Księgi Amosa o tyle jest piękny, bo on jest jakby takim typem tego, co też ma miejsce w Kościele. Bo czytamy, że Bóg powołuje proroka Amosa. Ale ten prorok Amos nie pochodził ze szkoły prorockiej. My wiemy, że w Izraelu były te szkoły prorockie. Między innymi z tej historii, kiedy idzie Elizeusz za Eliaszem i wie, że Eliasz ma być zabrany. I Eliasz mówi, ty słuchaj, zostań tutaj, a ja pójdę. Nie, mówi, ja jako żywy Pan Bóg, ja nie odstąpię. I szedł za nim, ale na spotkanie wychodzili Elizeuszowi uczniowie, prorocy. Raz, a później drugi raz. I pytają Elizeusza, czy wiesz, że twój Pan dzisiaj będzie zabrany? A Elizeusz mówi, wiem, ale wy nic nie mówcie. Tak? A więc były szkoły prorockie. Byli ludzie, którzy znali Słowo Boże, nie tylko to spisane na księgach, na zwojach, powiedzmy, w zwojach spisane, ale też znali, mieli możliwość wglądu takiego w coś, co było nadchodzącym wydarzeniem. Potrafili widzieć trochę do przodu i to bardzo konkretne wydarzenia. Ale Amos takim nie był. Amos był hodowcą, tak, sykomor, ale też stada wypasał, tak? I do niego Bóg przemówił. Ktoś by zapytał, a dlaczego to do Amosa Bóg tak przemówił? A dlaczego Amosa powołał? A co, to nie było w świątyni kapłanów? Nie było takich ludzi, którzy byliby przygotowywani specjalnie do słuchania Boga, do ogłaszania czy nauczania woli Bożej? Były takie osoby. Był cały system w tamtym czasie. Trochę to przypomina, może nie w takim stopniu, jak było za czasów Helego. Ale za czasów Helego czytamy tam w trzecim rozdziale, na początku jest napisane, że w tamtych czasach Słowo Boże było rzadkością, tak? I namiot zgromadzenia był. I były teksty wypisane. I zwoje też były, tak? I służba się odbywała w tym namiocie zgromadzenia. A jednak Słowo Boże było rzadkością. Żeby Bóg tak przemówił bezpośrednio do człowieka. Dzisiaj niektórzy też tak próbują określić, że po tym, jak Pismo Święte zostało spisane, to generalnie Bóg tak nie zwraca się bezpośrednio do człowieka, bo objawia to w inny sposób. Nie trzeba być takim zbyt odważnym w tym stwierdzeniu, dlatego że Bóg ma swoje prawa i nie będzie nas pytał, czy ma prawo, czy nie ma prawo. Bóg ma prawo i przemawia do ludzi i uwrażliwia serca na różne sposoby. Oczywiste to jest pytanie, czy Bóg przemawia do nas, czy każe nam coś powiedzieć do innych i w jakim stopniu to ma być zbieżne z tym treścią Nowego Testamentu. Ale z drugiej strony oczywista, jako nasz Kościół to mówimy, no ale w takim stopniu, jak niektóre kościoły tradycje podnoszą, tradycje, to znaczy naukę tych autorytetów w pewnych organizacjach kościelnych, oni podnoszą na równi do Pisma Świętego, a czasem nawet stawiają czasem wypowiedzi pewnych autorytetów jako troszkę nawet wyżej, bo bardziej aktualne słowo. Mówią, że niektóre teksty miały swoje znaczenie w kontekście przeszłych epok, ale nie dzisiaj. Dzisiaj mamy dalej przekaz, który Duch Święty przez pewne osoby przekazuje. My tego nie mówimy. Uważamy, że Słowo Boże przemawia do nas dzisiaj skutecznie. Duch Święty jest w stanie przypomnieć wszelkie słowa, które powiedział Jezus. Może i chce dopomóc zrozumieć te słowa i nie tylko zrozumieć, ale wprowadzić je w życie. A więc Duch Święty miał przyjść po to, żeby przypomnieć, co Pan Jezus powiedział i wprowadzić nas w realizację tych słów. I tutaj taki prorok Amos, którego Bóg zabiera od innych obowiązków i każe mu powiedzieć do Izraela pewne prawdy. Jedna z takich prawd to mówi o tym, że Izrael ma się przygotować na spotkanie z Bogiem. Panem Bogiem Twoim. Chociaż gdybyśmy tak to powiedzieli, żeby ktoś się przygotował na spotkanie z Panem Bogiem Jego, to niektórzy mają swoich idolów, mają swoich bożków i na te spotkania czasem się przygotowują. Ale kiedy tutaj Słowo Boże używa takiego zwrotu z Panem, Bogiem Twoim Izraelu, to ma na myśli tego Boga, którego my czcimy, tak? Ma na myśli też Pana Jezusa Chrystusa, w osobie Pana Jezusa Chrystusa, jako Boga tego żywego, Boga trzy osoby w jednym Bogu, tak? Trójjedynego, jak my mówimy. A dlaczego powiedział, jak uzasadnia Amos? Dlaczego Bóg to mu powiedział? Ja wiem, że wielu z was czyta Pismo Święte i na bieżąco ma na świeżo w pamięci to, co tu jest zamieszczone. Amos widział pewne dysproporcje w narodzie izraelskim, pewną nieuczciwość, łamanie prawa biednych. Bogaty zawsze wygrywał w sądzie, że biedni byli wykorzystywani, krzywdzono ich nieraz. Ktoś by powiedział, o to takie socjalne teologie trochę, ale tam Amos bardzo wyraźnie też mówi, nawołuje do tego, że życie ludzi w Izraelu powinno przebiegać w ścisłej relacji społeczności z Bogiem. To nie może być tak, że człowiek się czuje wybranym, a postępuje tak, jak sobie tylko pragnie. Dzisiaj te słowa, patrząc na życie nasze, są bardzo aktualne. Rzeczywiście bogaci mają więcej, zdecydowanie więcej wpływu na wiele rzeczy, aniżeli biedni. Tak samo czasem z tymi różnymi sprawami, rozstrzyganiem spraw sądowych, które czasem ciągną się bardzo długo i już biedny nie jest w stanie doczekać. A czasem nawet w takich sprawach dla reportera, programach albo innych widzimy nawet takich bogatych ludzi, którzy dosyć szybko rozwijali swój biznes, ale urzędnicy jakoś tak na celownik wzięli takie osoby i wykorzystując pewne takie luki w prawie albo nie do końca wypowiedziane historie, potrafili człowieka zniszczyć, jego biznes, jego życie, a później się okazało, że nie mieli racji, nie mieli podstaw do takich działań, ale już dawno było po kwestii, tak? Już ten człowiek dawno przestał funkcjonować. Kiedy też patrzymy na nasz kraj, na kraj chrześcijański, ale z dosyć wysokim poziomem korupcji, kiedy się porównuje z innymi krajami, to wtedy dla nas też to jest aktualne. My, chrześcijanie, którzy żyjemy w Polsce, którzy dostrzegamy, że jest dużo takich rozbieżności między deklaracją a praktyką. My dzisiaj też możemy czytać księgę proroka Amosa i widzieć też, że ona jest tak aktualna w swoim przekazie właśnie dzisiaj dla członków Kościoła. I dlatego ten tekst o przygotowaniu to jest takie i zaproszenie do pomyślenia o tym, do podjęcia właściwych kroków, właściwych decyzji, właściwych czynów. Dlatego, że nie tylko to, że Księga Amosa o tym mówi, ale że się spełniło zdecydowana większość proroctw, które zapowiadały czasy, które mają poprzedzić przyjście powtórne Pana Jezusa Chrystusa. I wierzymy w świetle Słowa Bożego, że to przyjście będzie, no, tak jak jest zapowiedziane, na obłoku przyjdzie Jezus Chrystus po swój Kościół po raz drugi. I Kościół zostanie gotowi, ludzie przygotowani, zostaną zebrani. Niektóre społeczności, wspólnoty czy Kościół, powiedzmy dosyć liczny w Polsce, interpretuje to tak, że obecnie Chrystus w inny sposób przychodzi do Kościoła. Jest obecny pod inną postacią, tylko oczy niektórych ludzi tego nie dostrzegają, a więc jest obecny w tym ciele eucharystycznym i że się go przyjmuje w taki sposób. I już odsuwają aktualność, mówią, że to nie jest właściwie rozumiane, te powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy, że na obłoku, powtarzamy te słowa z Pisma Świętego. Chociaż wyznanie wiary, które jest powtarzane w Kościele na każdej mszy, zawiera to sformułowanie, że oczekuje na przyjście powtórne Pana Jezusa Chrystusa, ale w wypowiedziach oficjalnych osób, głównie, łącznie z osobą, która pełni urząd papieża, padają takie stwierdzenia, że nie o takie już przyjście Jezusa Chrystusa chodzi. Także trzymamy się Słowa Bożego. Dla nas autorytetem jest Słowo Boże. I kiedy Jezus zapowiedział, że przyjdzie, to tak jak w Starym Testamencie Amos, tak w Nowym Testamencie sam Pan Jezus Chrystus, ale i apostołowie powtarzali wielokrotnie potrzebę rzeczywiście takiego czuwania nad tym, aby nasza osoba, nasz duch, nasze nasza dusza, nasze ciało, aby były przygotowane na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Jezus Chrystus, czytaliśmy tę przypowieść o 10 pannach, powiedział, Jezus Chrystus mówił, kiedy go pytano o końcu świata, jak to będzie z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I ten obraz nam bardzo dobrze znany, że gdzie jest padlina, tam zbiorą się sępy, żeby z tego korzystać. To o tym właśnie mówi, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy patrzymy, kiedy Pan Jezus w Getsemane, w ogrodzie, nie tylko zachęcał do tej modlitwy na ten moment uczniów, ale mówi, czuwajcie i módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. To się odnosi do całości naszego życia, a zwłaszcza na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. I tak jak mówiłem o apostołach, ale chyba najbardziej takim wyrazistym tym tekstem to jest list apostoła Piotra, który mówi, niektórzy ludzie mówią, że tyle lat już to trwa wszystko, że tego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa nie ma, to z pewnością On i nie przyjdzie. Ale mówi, Pan Jezus nie zwleka, ale znosi cierpliwie, jeszcze cierpi, to znaczy oczekuje z cierpliwością na nawrócenie się nam nieznanych osób, ale dla Boga znanych osób. Że jeszcze czeka cierpliwie na to, że osoby będą bardziej zwrócone do Boga. Przynajmniej niektóre osoby, ale też patrzy na Kościół. Jednym z takich zapytań zapytałem kiedyś brata Andrzeja Prokopczuka i mówię, a co on myśli na temat przyjścia, na temat przyszłości Kościoła, w ogóle dziejów przyszłych i przyjścia Pana Jezusa Chrystusa powtórnego? A on mówi, a wiesz, a ja kiedyś chciałem napisać książkę o tym, o mojej takiej panoramie dziejów, jak ja to widzę, bo my znamy na przykład Turkanika też, pogląd, który on w oparciu o niektóre poglądy opisał. I mówi, i tak już nawet konspekt napisałem, ale później pomyślałem sobie, ja już mam 4 takie pozycje, które traktują o tym, jak będą czasy ostateczne wyglądały, jak będą przebiegały. I tak prawdę mówiąc, żadnej z tej pozycji, żadnemu z tych poglądów nie mogę zarzucić, że jest jakiś wyraźny konflikt z jakąś częścią ze Słowa Bożego. I sobie później pomyślałem, że nie warto pisać 5, jeżeli już jest 4 poglądy i nie mogę nic wyraźnego zarzucić któremuś z nich. Ale mówię jedno, wiem, że jeszcze może nie teraz Pan Jezus przyjdzie po Kościół. Bo mówi, w Jego odczuciu to przyjdzie wtedy, kiedy Kościół będzie bardzo oczekiwał. Kiedy Kościół będzie mówił, przyjdź Panie Jezu. Kiedy rzeczywiście będzie widział, że życie na tej ziemi nie ma za dużego sensu dalej. My troszkę się otarliśmy o różne wydarzenia pokazywane w informacjach, jaki los spotyka chrześcijan na przykład na terenie Afryki. I Sudan, powiedzmy, i inne miejsca. I nam to nie wygląda najlepiej. I dlatego się modlimy o prześladowany Kościół. Korea Północna, czy Chiny, czy inne miejsca. Też mamy sporo informacji, jaki los spotyka tych ludzi, którzy odważnie, publicznie przyznają się do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. W przeszłości były w innych krajach też trudne sytuacje dla chrześcijan, którzy otwarcie chcieli opowiadać o swojej wierze. I dlatego tutaj, kiedy Amos mówi, zwraca się do Izraela, mówi tak: przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Z jednej strony to miło, bo to jest zapowiedź, że Pan Bóg przyjdzie do swojego narodu. Ale kiedy się czyta całość Księgi Amosa, to tam jest ostrzeżenie, ale mówi: ty uważaj, bo to przyjście to wcale nie musi być takie miłe. Bo Bóg jest tym, który nie przepuści nawet najmniejszych niedociągnięć. Bóg się lituje, Bóg pomaga, ale tym, którzy całym sercem zwracają się do Niego, lgną do Niego. Nawet jeżeli są niedoskonali, to On im pomaga usuwać te niedoskonałości. Ale jeżeli ktoś nie dba o zmianę, jeżeli ktoś nie troszczy się o czystość, jeżeli ktoś świadomie brnie w grzech, dzieli swoje zamiłowania i na świat, i na Boga, a to wtedy już Bóg tego nie przepuści. I dlatego później mówi Pan Bóg jeszcze jedną prawdę powiada. Pan Bóg nie jest taki, chociaż jest taki miłujący, taki dobry, taki łaskawy, ale jest też i sprawiedliwy i od tego nie odstępuje. A jeżeli sprawiedliwy ma swój wymiar sprawiedliwości, tam nie da się zrobić pokerowej miny. Kiedy do szkoły chodziłem, czasem i mi się zdarzało, ale i kolegom, czasem koleżankom, jak się nie zrobiło pracy domowej do końca, to się starało zachować taką pokerową, jak niektórzy, minę, żeby nie zdradzić, że nie jesteś do końca przygotowany. Ale przed Bogiem tak się nie da. Nauczyciela można było jakoś troszeczkę zwieść, prawda, swoją miną, swoim zachowaniem, udawaniem, bo nie zawsze nauczyciel był dociekliwy, nie zawsze chciał do końca udowodnić cokolwiek. Ale kiedy już nastąpi to spotkanie z Bogiem, to tam już nie będzie szła gra, no to jeszcze na następnych spotkaniach sobie będziemy poprawiali pewne rzeczy. To będzie jedno spotkanie bardzo istotne i ono będzie rozstrzygające. I Amos przypomina właśnie, mówiąc o tym, że to spotkanie nie musi być takie przyjemne dla niektórych osób, a może być nawet bardzo tragiczne. On mówi o Bogu, że Bóg jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr. A więc ten, kto ma wpływ na przyrodę, ten, który jest w stanie bardzo mocno wpływać, na przykład kształtuje wiatr, czy powoduje wiatr. Teraz cały świat obiegały te wiadomości, jak huragan szedł, jak niszczył wszystko po drodze i że miał siłę, prędkość taką, której wcześniej nie spotykało się. I niektórzy już snuli dosyć takie odważne wypowiedzi, myśli też. Albo inne wydarzenia teraz też podkreślają ludzie, to trochę już jest takie nawet wywołane strachem przed przyszłością. I tak Pan Jezus ostrzegał, że będzie taki czas, kiedy ludzie będą mdleć, kiedy będą tracić siły, tracić chęci do życia, myśląc o rzeczach, które mają ich spotkać w przyszłości. Teraz znowuż naukowcy wrócili do tego, że niektóre superwulkany posiadają taką potencjalną możliwość, że jeżeli dojdzie do erupcji tego, co tam we wnętrzu jest, to wtedy rzeczywiście spotka większość globu ludzkiego wielka tragedia. Obniżenie temperatury i tak dalej, które będzie trudne do zniesienia. Amos pokazuje człowiekowi, że jeżeli mówi takie słowa, żeby się przygotował z Panem Bogiem, to żeby człowiek nie traktował tego tak, no jest dużo spotkań, różne spotkania są, żeby potraktował to wyjątkowo odpowiedzialnie, wyjątkowo poważnie, bo to będzie jedyne spotkanie, niepowtarzalne. I że to będzie spotkanie z tym, w którego ręku jest władza. To tak jak uczniowie powiedzieli, kimże jest ten, któremu i wiatry i morze są posłuszne. Kim On jest? To taki Bóg jest nasz. I chociaż czasem gdzieś to umyka nam, to my mamy być gotowi jako Kościół. Jest dużo innych aktywności, którymi ludzie wierzący mogą się zająć. I bardzo dobrze, że się zajmują. Ale jeżeli tamte aktywności rzeczywiście odprowadzą jakąś uwagę, zabiorą od tej najważniejszej rzeczy, to spełnią się te słowa, które kiedyś prezbiter Zbigniew Wierzchołowski mówił, że dobre rzeczy są najgorszym wrogiem rzeczy najważniejszych. Najważniejszej rzeczy. Bo dobre rzeczy nas pociągają. Nas w jakiś sposób natchnieniem obdarzają, bo fajnie, czy to nie jest dobra rzecz? Ktoś pyta, dobra rzecz. Ale ona może być bardzo niedobra i bardzo niebezpieczna, jeżeli przez tą dobrą rzecz, przez dobrą aktywność zaniedbamy najważniejsze, to co mamy w życiu realizować. Mamy przygotować się na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. I żeby za długo nie mówić, to tutaj jeszcze on powiedział, on stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi, a imię jego Pan i jeszcze tutaj dodane Bóg zastępów, Sawaot. To znaczy, no ciekawe, ale Pan zastępów, Sawaot, to znaczy, że Pan wojsk niebieskich. A kiedy idzie jako Pan wojsk niebieskich, to nie po to, żeby grać w golfa. Czy w jakieś inne gry, ale idzie wykonać swoje zadanie. Idzie usunąć to, co jest wrogie Jego woli. I rzeczywiście, kiedy czytamy, dlatego nie będę czytał innych tekstów, ale zachęcę do tego, jeżeli ktoś będzie chciał czytać później, kiedy czytamy Nowy Testament później, objawienie świętego Jana, jak Bóg będzie oczyszczał pewne rzeczy, jak do zborów się zwracał i nawoływał, ciekawe, że zwracał się do aniołów zboru i mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, tak jakby rzeczywiście w tych zborach byli słudzy czy aniołowie, którzy nie mieli uszu, albo mieli uszy, ale do czegoś innego, nie do słuchania używali uszu. Ich uszy były zwrócone gdzie indziej. I to jest ta prawda. Przed II wojną światową to był dosyć mocny. W związku z takimi napięciami i dosyć mocną propagandą i oskarżaniem się nawzajem przez polityków w różne kraje, to było też takie dosyć mocne przesłanie Kościoła i też były takie broszury za 5 minut północ, tak? 5 minut do północy. Inne, że przyjście Jezusa Chrystusa jest bardzo bliskie. Nie odbyło się to przyjście takie generalne do Kościoła, ale dla wielu ludzi wierzących czas II wojny stał się końcem pielgrzymowania po tej ziemi. Dla wielu z nas właśnie też tak bywa, że te czasy, które nie są wcale tutaj takie aktywne, działań wojennych nie mamy, a mimo wszystko odchodzimy. I młodsi, ja jak patrzę nieraz na te informacje o osobach, które kończą bieg swego życia, są i młodsi, i całkiem młodzi, i seniorzy są. I nie wiadomo, jak to z naszym życiem będzie, dlatego to przesłanie Pana Jezusa Chrystusa, ale też i starotestamentowe jest bardzo przejrzyste. Czuwajmy, przygotujmy się na spotkanie. Zacheusz był bardzo fajnym takim, bo chciał zobaczyć Jezusa Chrystusa i nie miał za dużo czasu na przygotowanie. Chyba jemu nie przyszło nawet do głowy, żeby zaprosić Pana Jezusa do swojego domu, gdyby nie Pan Jezus mu powiedział. Pan Jezus mu powiedział, Zacheuszu, zejdź z drzewa, bo ja dzisiaj chcę być w Twoim domu. Inicjatywa była ze strony Pana Jezusa Chrystusa. Ciekawe, jak się poczuł Zacheusz, ale na pewno musiał być zadowolony i widać, że prowadził do swego domu. Nie zapierał się, nie mówił, że nie. Ale dopiero kiedy Jego serce w jakiś sposób było przygotowane, ale kiedy dopiero Jezus był w jego domu, to widać było, co się stało, kiedy Jezus wszedł do jego domu. Serce Zacheusza nagle otworzyło się szerzej na Boga. Zrozumienie woli Bożej stało się o wiele szersze, aniżeli miał wcześniej. On, nie czytamy, żeby dostał od Pana Jezusa wytyczne, ale on sam wychodzi z inicjatywą. On sam pokazuje, że jego serce jest zmienione. Pokazuje, że on w bardzo dobrym stopniu rozumie, co Bóg chce od niego, co on ma czynić. A trochę wcześniej opisana historia z bogatym młodzieńcem jest dokładnie odwrotną reakcją tego bogatego młodzieńca. Odchodzi od Pana Jezusa Chrystusa smutnym. Dlatego dzisiaj, kiedy mamy się modlić, ja chciałbym, aby w naszych modlitwach, nie tylko dzisiaj, ale szczególnie dzisiaj na tym nabożeństwie, abyśmy się modlili o to, żeby Pan Bóg dopomógł nam przygotować się na spotkanie, na powtórne powitanie Pana Jezusa Chrystusa, czy na spotkanie się z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy przyjdzie po raz drugi, ale już po swój Kościół. Nie żeby zgładzić grzech, jak czytamy w jednym liście, ale żeby już teraz zabrać tych, którzy są przygotowani, żebyśmy byli wśród tych osób, które Pan Jezus Chrystus zabierze do siebie. I tak jak w Ewangelii według świętego Łukasza w 12 rozdziale jest powiedziane, a czy przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży w nocy, czy może nad ranem zupełnie, żeby ten sługa, kiedy usłyszy stukanie do drzwi, szybko otworzył i żeby mógł usłużyć Panu, bo wtedy takich Pan Jezus Chrystus weźmie i posadzi przy stole w Królestwie Bożym i będzie usługiwał. I to dla nas jest obietnica, o ile rzeczywiście to przygotowanie będzie właściwe. Powstańmy do modlitwy, komu to jest możliwe, albo uklęknijmy. Kto pragnie, módlmy się głośno do Boga.